Jeżeli znajdą się pieniądze, to uda się użeglownić Odrę, mówi Andrzej Kreft z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. To ten urząd będzie realizował inwestycje na rzece.
Osiągnięcie klasy 4, 5 B jest możliwe pod warunkiem, że będzie zagwarantowane finansowanie w krótkim okresie czasu. Nie może być taka sytuacja, jak jest na Malczycach, gdzie ten stopień budujemy 20 lat.
Na użeglownienie Odry czekają polskie firmy, mówi Jerzy Materna, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Firmy po prostu oczekują. Mało, to jest bardzo ważne, może nie zdążyłem tego powiedzieć, zapomniałem, że dzięki temu, że użeglownimy tą Odrę, wiele firm wchodzi do gry. Dotychczas nie mogło eksportować, a dzięki temu, że jest o wiele tańszy, czterokrotnie jest transport rzeczny tańszy w czwartej klasie, mówimy. Daje możliwość wielu firm wejść do gry, czyli sprzedawać swoje towary masowe. Patrzmy o zbożach, patrzmy o węglu kamiennym, który mamy dzisiaj problemy szalone, ale dzięki temu, że Odrą będą mógł pływać barki o nośności 1000-1500 ton, spowoduje to, że oni wchodzą do gry.
Chcemy przywrócić gospodarcze znaczenie Odry, mówi Zbigniew Antonowicz ze Stowarzyszenia Odrą w Świat.
Celem Stowarzyszenia Odrą w Świat jest promowanie jak najszybszego odtworzenia odrzańskiej drogi wodnej dla różnych celów, w gruncie rzeczy najważniejszych, gospodarczych.
W minionym sezonie żegluga na Odrze była niemożliwa, ale są firmy, które próbowały transportować towary rzeką.
Leszek Kiełtyka, śródlądowy transport wodny, firma Muflon 09.
Dobrze, pływa się po Odrze, czy nie?
Pływa się po Odrze. Ja w tym roku zrobiłem w lutym dwa kursy. Raz zrobiłem to pchaczem, a drugi raz barką Andromeda.
Jak pan przepłynął, jak tam wody nie ma?
Właśnie o tej porze roku, na wiosnę, woda jest. Co prawda szlak był zamknięty, no ale jakoś tak udało mi się, nikt mnie nie zatrzymał i wykonałem podróż. Dwie podróże takie wykonałem w tym roku.
Transportował pan coś?
Tak. Przewoziłem ładunki ponadgabarytowe z Opola do Świnoujścia.
Generalnie to przede wszystkim stan techniczny zabudowy regulacyjnej jest zły. Zgodnie z koncepcją przewiduje się zmiana zabudowy regulacyjnej na łukach wklęsłych, zastępując ostrogi opaskami brzegowymi i tamami podłużnymi, a na łukach wypukłych pozostawiamy ostrogi, z tym, że one będą modernizowane, remontowane, tak żeby zachować parametry, które są w koncepcji już przeliczone. Głównie chodzi o szerokość, tak, oraz parametry nachylenia skarb tych budowli regulacyjnych.
To dzięki tym wszystkim modernizacjom będziemy mieli po prostu tą głębokość, tak, 1,80 m.
Tak, będziemy mieli tą głębokość, bo patrząc na stan dna, stan Odry na dzień dzisiejszy, to na niektórych odcinkach Odra jest przegłębiona, na niektórych jest spłycona i poprzez modernizację zabudowy regulacyjnej rumowisko będzie się przemieszczało. Woda sama sobie przemieści tam, gdzie jest nadmiar tego rumowiska, przemieści w te miejsca, gdzie jest głębokości są większe i tam to się osadzi.
W latach 90., kiedy chodziło kilkaset pchaczy i barek po Odrze, ta rzeka była używana i po niej się pływało.
Dokąd się pływało wtedy?
Na trasie pływaliśmy od Gliwic do Świnoujścia. Chodziły zestawy o długości 112,5 metra do pchacz z barkami. Woziliśmy w dół rzeki węgiel, w górę rzeki woziliśmy rudę. Ta żegluga się odbywała. Żegluga się przestała odbywać w 97 roku po powodzi.
Badania na Odrze pokazują, że jest duże zainteresowanie firmy, żeby transportować tym. Czyli nie robimy to sobie po to, żeby zrobić, tylko robimy w dobrej wierze po to, żeby nasza gospodarka się rozwijała. To jest cel nadrzędny.
Cała strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce zakłada wydanie 30 miliardów złotych.
To była relacja Grzegorza Gibasa. Ja w studiu witam już gości, kapitan żeglugi śródlądowej dr Krzysztof Woś, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kapitan żeglugi śródlądowej Dariusz Kakos, OT Logistik, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Gospodarczego Rozwoju do Rzecza Odry, teraz Odra z Wrocławia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zbigniew Antonowicz, prezes Stowarzyszenia Odrą Świat ze Szczecina. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Zbigniew Fabiańczyk, właściciel grupy Fabiko zajmującej się śródlądowym transportem wodnym. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Drodzy panowie, 2 maja tego roku Pogoń Szczecin gra z Piastem w Gliwicach. Mecz w ramach rozgrywek Ekstraklasy. Ja wybieram się na ten mecz. Teraz pytanie, czy mogę popłynąć na barką, panie doktorze, dr Krzysztof Woś.
To wszystko zależy od tego, jakie zanurzenie będzie miała ta jednostka, którą będzie pan chciał przepłynąć ze Szczecina na Śląsk. Ale teraz akurat jesteśmy w tym okresie sezonu nawigacyjnego, kiedy mamy to dodatkowe zasilanie wodami roztopowymi. Generalnie nie jest źle i to jest ten moment jedyny w całym sezonie żeglugowym, kiedy te głębokości zdarzają się takie, że można teoretycznie przepłynąć na odcinku długotrasowym, ale to jest bardzo krótkotrwały moment już za chwilę może tej wody brakować.
Czyli może się okazać, że 2 maja to raczej nie będzie takiej możliwości.
Raczej nie będzie takiej możliwości, bo na dzień dzisiejszy mamy informację, że 11 tego miesiąca zakończyły się zrzuty ze zbiorników retencyjnych ze względu na warunkowania ekologiczne. Ja mam aktualnie jednostki w trasie i żeby wróciły, będą musiały być zasilane specjalnymi falami.
Czyli tak jak rozmawialiśmy kiedyś, trzeba będzie przed nimi rozkładać asfalt, tak jakby się rozkładało asfalt na autostradzie, tak?
Ale nie zupełnie. Chciałbym dodać kruszynkę optymizmu. Jeżeli mówimy o Odrze, to no, czy ona jest dzisiaj trochę głębsza, w zeszłym roku trochę płytsza, to ona przez nas, żeglarzy, zawsze jest kochana. I tą tendencję, żeby dopasować się do Odry, czy do rzeki, czy do drogi wodnej każdej, jest nadrzędnym naszym obowiązkiem. I z racji tego optymistycznego spojrzenia mam odwagę przytoczyć fakt, że w zeszłym roku, kiedy były notowania Odry jedne z najmniejszych, my jako firma, jako grupa nasza sprowadziliśmy z Wrocławia bądź z Malczyc 7 kadłubów, które wybudowały nasi koledzy, złote rączki, które wybudowały z niczego coś, ze stali, piękne kadłuby, które są wysoko notowane w środkowej Europie. I w tym roku, jeżeli się nie pogorszy, to mamy do sprowadzenia podobną ilość, a może nawet większą. I to jest ten optymizm, który ja wprowadzam tu.
Rewelacyjnie, ja się bardzo cieszę, że wprowadził pan optymizm. Jeszcze 3 minutki nam zostały do wiadomości. Natomiast ja mam przed sobą strategię rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. To jest taka piękna prezentacja przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Panie Zbigniewie, pytam pana Zbigniewa Antonowicza, prezesa Stowarzyszenia Odrą w Świat ze Szczecina. Pan widział tę piękną prezentację taką? Widział pan.
Tak,
jest pan z niej zadowolony?
No, świetna prezentacja. Ona docierać powinna nie tylko do ludzi, którzy znają się na tym, o czym dzisiaj rozmawiamy i są profesjonalistami, są zawodowcami, ale i też do ludzi, którzy do tej pory nie wsłuchiwali się w to, jakie pożytki ta rzeka może przynieść, jakie pożytki może przynieść dobra gospodarka wodna. Świetne opracowanie, trafiające na pewno do ogółu społeczeństwa, bo pojawiały się takie sygnały, że są to ogromne środki do wydania, są to środki nasze, wszystkich obywateli. W związku z tym, czy jest to uzasadnione? Tu na tej prezentacji mamy wiele twardych argumentów, dlaczego ta gospodarka wodna powinna być odbudowywana, dlaczego szybko powinna być odbudowywana, jakie pożytki przyniesie dla całego społeczeństwa.
Tak, tutaj to prawda. Na przykład jest taka ilustracja, która jedna barka typu Europa zastępuje 30 samochodów ciężarowych. Na przykład jest jakieś takie wyliczenie, ale są też dane z innych krajów europejskich i wielkość przewozów w porównaniu do niektórych krajów europejskich. Polska ma takie okrągłe 0, Słowacja ma 2%, Węgry 3%, ale Holandia 42%.
To też wynika z tego, że te wyniki są rejestrowane tylko i wyłącznie w przewozach polskich. W większości przewozów realizowanych przez polskie firmy odbywają one się w transporcie transgranicznym. I gdyby wziął te wyniki pod uwagę, to prawdopodobnie by to troszkę inaczej wyglądało. Jednak ja tutaj też ziarnko dla pana Antonowicza. Chodzi o to, że nie zgadzam się z tym, że jest to szeroko propagowane. Na razie, jeśli chodzi o tą opinię i przygotowany projekt, został tylko wśród fachowców rozpropagowany szerzej. Nikt o tym nie wie.
Panowie, wracam do tej prezentacji, którą wczoraj we Wrocławiu przedstawiał minister Grubarczyk. Tu są piękne przewagi. Przewaga transportu śródlądowego, mniejsze zanieczyszczenie środowiska, przewaga transportu śródlądowego, niższe koszty, transport śródlądowy, intermodalny system transportowy, czyli port morski, barka, port śródlądowy, fabryka, centrum logistyczne i tego typu inne rzeczy. No właśnie, i teraz przechodzimy do tego, co tu jest moim zdaniem, nie wiem,
przecież zgodzicie, najważniejsze. Czyli do tego, jak obecnie wygląda odrzańska droga wodna, ta, o której rozmawiamy, i jak potem ma wyglądać. Pytałem pana Antonowicza, czy mu się podoba ta strategia. Mówił, że tak, że w sumie mu się podoba. No to samo pytanie.
Ja
no,
powiedziałem, że ta prezentacja mi się podoba.
Prezentacja, no a strategia?
A strategia to już co innego, ja się wypowiem.
No dobra, to zaczynamy rozmowę. Dobrze, okej, prezentacja jest ładna rzeczywiście. A jaka jest strategia? Dobrze, zacznę od pana.
A właśnie, ta strategia dla nas jest taką pewną niewiadomą, dlatego że w strategii są wyznaczone cele dalekosiężne. Mówi się o latach 2020-2030, ale środowisko, które ja reprezentuję, jest bardzo zainteresowane też tym, co się będzie działo w tym roku, w następnym, i czy rzeczywiście możemy szybko uzyskać efekty, nie te końcowe, które są w strategii zapowiedziane, ale te, które pozwolą uprawiać żeglugę, korzystać z dobrodziejstwa tej rzeki Odry w szeroko rozumianej gospodarce wodnej. I tutaj nie ma takich sygnałów jednoznacznych, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku, dlatego że w tym roku z moich wieści wynika, że bardzo mało się dzieje na tej odrzańskiej drodze wodnej i w tych miejscach limitujących, w tych miejscach newralgicznych nie widać szybkiego postępu prac. To są Malczyce, to jest Odra swobodnie płynąca, to jest nawet odcinek newralgiczny tu na Odrze Granicznej, na której też prace nie przebiegają w takim tempie, w jaki byśmy my się spodziewali.
Jeżeli można, tak? Ja powiem,
czy myślę, że można, kapitan. Doktor Krzysztof Woś, który wie dużo na temat tej strategii.
Ta strategia powstała dosyć szybko, bo praktycznie w lutym mieliśmy już jak gdyby taki pierwszy ogląd tego, jak będzie wyglądały, jak będą wyglądały te główne, podstawowe kierunki rozwoju i żeglugi śródlądowej, a przede wszystkim oczywiście śródlądowych dróg wodnych, bo od tych dróg wodnych generalnie zaczyna się wszystko, jeżeli są drogi wodne, jest żegluga. I ta strategia, ona rzeczywiście jest tutaj przedstawiona w dwóch horyzontach czasowych. Do 2020 roku oraz w perspektywie dłuższej do 2030 roku. W tej strategii mówi się, że do 2020 roku należy podjąć działania zmierzające do tego, żeby jak najszybciej poprawić warunki nawigacyjne na rzece Odrze, żeby ta żegluga mogła się odbywać na trasach długich. I co tam się pisze? Tam się pisze między innymi o tym, że należy zbiornik w Raciborzu, który jest suchym zbiornikiem, zrobić z niego wielofunkcyjny zbiornik, który będzie również mógł zasilać Niżówki. Mówi się o konieczności dokończenia stopnia wodnego w Malczycach. Mówi się o konieczności poprawy warunków nawigacyjnych poniżej stopnia wodnego w brzegu i w Malczycach poprzez wybudowanie dwóch kolejnych stopni wodnych. Oraz mówi się również o konieczności na pozostałym swobodnie płynącym odcinku modernizacji zabudowy regulacyjnej w tych najbardziej zniszczonych miejscach, aby jak najszybciej można było rzeczywiście poprawić te warunki nawigacyjne. Natomiast w perspektywie, między innymi również i w tej krótkoterminowej perspektywie, znajduje się konieczność przebudowy mostu kolejowego w Podjuchach na Regalicy. My to tutaj w Szczecinie najbardziej czujemy. Natomiast w perspektywie długoterminowej mówi się o tym, w jaki sposób powinniśmy zmierzać, czyli jakie inwestycje powinny powstać, aby Odrzańska Droga Wodna stała się drogą wodną o znaczeniu międzynarodowym, między innymi również poprzez to, że powinniśmy przystąpić do realizacji kanału Odra-Dunaj. Także ta strategia, poza tym, że rzeczywiście mówi o podstawowych inwestycjach infrastrukturalnych, które spowodują, że Odrzańska Droga Wodna z powrotem stanie się szlakiem transportowym, mówi się także o korzyściach, o których już tutaj panowie wspomnieliście, bo to jest bardzo istotne, żeby społeczeństwo miało świadomość, że z tej drogi wodnej korzysta nie tylko żegluga, ale korzysta cała gospodarka wodna. Dlatego, że budując stopnie wodne, które powodują gwarantowane piętrzenie wód i głębokości, jednocześnie przy tych stopniach można budować elektrownie wodne. Jest także możliwość większej ochrony przeciwpowodziowej. Same straty powodziowe w okresie 1997-2014 w Polsce wynosiły 43 miliardy złotych, a odpowiednia infrastruktura gospodarki wodnej, między innymi również może ograniczać te szkody, co prawda nie wyeliminuje powodzi, ale w zdecydowany sposób może je ograniczyć. My mówimy o tym, że transport wodny śródlądowy jest najbardziej ekologiczną gałęzią transportu. Mhm. I rzeczywiście każda tona ładunku przeniesiona z transportu szkodliwego bardziej na ten bardziej ekologiczny transport, to także są korzyści dla gospodarki. To jest również korzyści są rolnicze, leśne, bo się podnoszą stosunki wodne, rekreacja, turystyka. Proszę Państwa, to jest po prostu nas, tak jak powiedziałem wcześniej, będąc tutaj u Pana w studiu, Polski po prostu nie stać na to, żeby nie wykorzystać potencjału gospodarczego naszych głównych rzek w kraju.
To Pana syn chyba wczoraj w telewizji wrocławskiej mówił o tym, że właśnie że na Zachodzie to się dziwią, że nas stać na to, żeby utrzymywać takie dwa wodne skanseny jak Odra i Wisła.
Ja jestem niezwykle dumny z tego, że w moim domu od zawsze przy stole mówiło się dobrze o żegludze śródlądowej. Jestem dumny z tego, że z dwoma synami, wszystkimi moimi synami, od 26 lat zgadzamy się w przedmiocie żegluga śródlądowa. I dzisiaj mamy 35 statków i pływamy. Ja w zeszłym roku byłem jako kapitan ponad 200 dni na statku w całym roku i mogę powiedzieć z mojego doświadczenia długiego, dodając to, co powiedział dyrektor Woś, że ta profesja jest przepiękna. Przepiękna z obu stron, czy z wielu stron, które się patrzy. I rzecz w tym, żeby nie spuścić tą wodę szybko do Bałtyku, tylko żeby się nią delektować. My, pływając po śródlądowych trasach wodnych, mamy nie symulację zdarzeń, tylko na załączonym obrazku, jak tam faktycznie jest. Tam jest niesamowicie pięknie i ludzie dużo przychodzi, jak się rodzą kaczki, jak kaczka ze swoimi kaczętami wychodzi pierwszy raz na wodę. To obserwują my, ludzie i my, żeglarze śródlądowi, bo to jest przepiękne. Woda spiętrzona Dortmund Ems to jest rzeka wielkości Płoni naszej. Rzeka Wesera, po której pływają statki na 2,80, na 2,50 przez cały rok zanurzone, to jest dużo mniejsza od Odry. Rzecz w tym, żeby zagospodarować. I ten program, ja 69-letni człowiek, jestem niezwykle podbudowany, że on pojawił się. Jestem dumny z tego, że mamy wreszcie ministerstwo własne żeglugi śródlądowej. To buduje dobrze. Ze swojej strony chciałbym tym swoim optymizmem wesprzeć to przedsięwzięcie tak, żeby pozostawić jako pokolenie coś po sobie. Chciałbym dożyć takiego czasu, kiedy jeden rząd, kiedy jedna opcja jest dumna z tego, że przenosi następną pałeczkę i jest i kontynuuje wykonawstwo tamtych pomysłów.
I oby tak,
jak,
było.
Tak jak powiedział Mikołaj Rej, że ręce posłuszne myśli rozumnej tworzyć będą dzieła dla potomnych.
I oby tak było z odrzańską drogą wodną. Kapitan Dariusz Karkos chciał zabrać głos zaraz po tym, jak skończył mówić doktor Woś, ale pozwolę teraz.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym nawiązać do właśnie wypowiedzi doktora Wosia i jedyne, co mnie w tym smuci, to jest tylko stwierdzenie, że się mówi. Pytanie, kiedy przejdziemy do czynów. Mamy taką wiedzę, że były zaplanowane prace na Odrze i swobodnie płynącej, i granicznej. Pieniążki na to były przygotowane, były dedykowane, więc my jako użytkownicy tej drogi wodnej jesteśmy bardziej zainteresowani czynami. To, co jest zaplanowane i to, co jest proponowane w tej strategii, to jest piękny projekt i piękny cel przyszłości. My potrzebujemy działań i rozwiązań na dzisiaj, na już, bo jak wszyscy tutaj się pewnie ze mną zgodzą, jeśli poczekamy do roku 2020 czy 2023, to praktycznie polskich przedsiębiorstw żeglugowych już nie będzie. Co jest jeszcze smutne, to jest to, że po ostatniej wizycie w RZGW we Wrocławiu otrzymaliśmy taką informację, że nie ma nawet pieniążków na bieżące utrzymanie, więc To pokazuje, że z jednej strony jest piękna strategia, pod którą wszyscy się podpisujemy, tak? Z drugiej strony nie desygnując pieniędzy na bieżące utrzymanie, doprowadzamy do tego, że jest dalsza dekapitalizacja dróg wodnych.
Ad vocem. Tak, ad vocem, bardzo proszę, panie doktorze.
Ja powiem tak, nie rozumiem, skąd ten bardzo taki głęboki pesymizm w głosie tutaj kolegi kapitana, dlatego że tak jak powiedział pan kapitan Fabiańczyk, mamy rzeczywiście w tej chwili swoje Ministerstwo Żeglugi Śródlądowej, czego wcześniej nie było. Mamy strategię, która mówi o kierunkach rozwoju żeglugi śródlądowej i śródlądowych dróg wodnych, o takich kierunkach, o jakich nam się nie marzyło do tej pory. W związku z tym dajmy szansę tym, którzy stoją za tą strategią, żeby mogli ją zrealizować, tak? Żeby mogli ją zrealizować i żeby można było potem rzeczywiście powiedzieć, że nie tylko strategia, ale także konkretne działania wynikające z tej strategii zostały zrealizowane. To jest dopiero początek drogi i naprawdę dostrzeżmy to, co zostało jak gdyby w tej chwili zupełnie w innym miejscu znajduje się żegluga śródlądowa, przynajmniej w strategii i w planach rozwojowych.
Zdaje sobie pan sprawę, zaraz panie kapitanie, zdaje sobie pan sprawę, panie doktorze, że ja jeszcze nie przeczytałem, jakie to są cele i priorytety, ale jak ja je przeczytam i jak zobaczymy, jakie one są piękne, to naprawdę z tego się będzie strasznie trudno wycofać, bo to jest, powiem tak, to nie jest 500, to jest więcej niż 500 plus tak naprawdę dla rodzin, dla tej rzeki i dla tych, którzy po Odrze pływają, naprawdę.
To ja już panu powiem. Zostało zrobione opracowanie, które, z którego wynika, że dochody, jakie może gospodarka czerpać w sytuacji, kiedy rzeczywiście są odpowiednio zagospodarowane drogi wodne, a to opracowanie zostało zrobione na dolnym odcinku Wisły, wynikają, że same dochody roczne z właściwie funkcjonującej rzeki Wisły to jest dla budżetu około 18 miliardów złotych. W związku z tym, jeżeli my mówimy o wydatkach, to się okaże, że ten koszt zwrotu jest bardzo szybki i tak jak powiedziałem, po prostu nas nie stać na to, żeby nie korzystać z tego, aby polska gospodarka mogła mieć odpowiednie dochody z tego właśnie.
A kapitan Karkos dalej jest nieprzekonany.
To znaczy, ja nie byłem nieprzekonany. Ja cały czas twierdziłem, że strategia jest piękna, tylko po strategii nie da się pływać. Pływać trzeba po rzece. I moje zdanie jest takie, że oprócz celów strategicznych, o których doktor Woś przed chwilą powiedział, to jest naprawdę, ja nie zarzucam nikomu i nie jestem defetystą, tak? Trzeba podjąć działania na już i na teraz, że te dyskusje, które były prowadzone i te pomysły, które były, między innymi przez dyrektor panią Kozę, która mówi o tym, że nie będzie można na Odrze robić za pieniądze, które są teraz, bo będzie to musiało trwać 5 lat. Ta inwestycja będzie musiała być użytkowana, żeby można coś zrobić. Są na Odrze takie miejsca, które można zrobić już i teraz za naprawdę niekosmiczne pieniądze, które pozwolą tym ludziom związanym z rzeką funkcjonować normalnie. Ja rozumiem doktora Wosia, że z punktu widzenia nowego ministerstwa i z punktu widzenia przygotowanej strategii są rzeczy ważne i ważniejsze, ale to jest z punktu widzenia nie praktyków, tylko projektantów i ministerstwa. Dla nas praktyków są rzeczy ważne, które pozwolą nam funkcjonować przez te kilka następnych lat do osiągnięcia pierwszych celów ze strategii. Tak? I to będzie miało jak gdyby taką normalną kontynuację. Przemęczymy się te 3 lata, ale w warunkach takich, że możemy cokolwiek robić i za 3-4 lata będziemy mieli już dużo lepiej.
Ja tak, bo jednym z założeń, za chwileczkę panie Zbigniewie, jednym z założeń jest między innymi przystosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów klasy żeglowności 5A, czyli tutaj takiej bardzo bardzo, bardzo, bardzo wysokiej. I zastanawiam się teraz, bo są te miejsca, podejrzewam, o których pan mówi, to nie jest klasa 5A, prawda?
Nie, nie.
No i teraz
przywrócenie klasy trzeciej.
Ale no teraz pytanie, na ile na przykład, jeżeli jest gdzieś tam założenie, żeby zrobić 5A, czy nie będzie dużo kosztowniejsze i mniej sensowne tak naprawdę najpierw zrobienie tej trzeciej klasy, po to, żeby zrobić później klasę 5A. Tak?
Nie, dlatego, żeby nie wydawać niepotrzebnych pieniążków w międzyczasie, jak będziemy dochodzić do celu, który sobie założyliśmy. Ja powiem tak, proszę Państwa, w tej strategii przyjęliśmy zasadę, że Polska rzeczywiście staje się stroną porozumienia AGN, czyli jak gdyby wpisujemy się w tą koncepcję tworzenia spójnej europejskiej sieci dróg wodnych o jednakowych parametrach, żeby każdy, kto się będzie, nie wiem, załadowywał w porcie szczecińskim czy w jakimkolwiek innym porcie niemieckim i będzie wiedział, że płynie po drodze wodnej o odpowiednich klasie, to znaczy, że ma pewność, nie tak jak dzisiaj rozmawialiśmy o statku, który dopłynie do Wrocławia czy nie dopłynie, tylko ma pewność, bez względu na okres sezonu nawigacyjnego, że te głębokości będą zachowane. Jaka jest różnica między klasą czwartą a piątą? Naprawdę niewielka różnica, natomiast ta piąta A klasa, ja mówię na razie czwarta i piąta, ta klasa czwarta, ona i piąta A wynika z tego, że jeżeli my chcemy rzeczywiście powiedzieć tak, przystępujemy do tego porozumienia, to czyli dołączamy do innych krajów europejskich, to musimy zachować tą minimalną klasę 5A. I w tym momencie tworzymy jednolitą sieć dróg wodnych. Także i stąd ta klasa 5A. Natomiast klasa trzecia. Do tej pory rzeczywiście mówiliśmy o klasie trzeciej, bo to było szczyt marzeń do tej pory. Nikt nawet nie marzył o tym, że możemy mówić w ogóle o możliwości osiągnięcia na polskich drogach wodnych klasę o znaczeniu międzynarodowym, czyli wpisać się w tą europejską sieć. Dzisiaj mówi się o tym, że tak, jest na to zgoda i w związku z tym różnica między trzecią a czwartą klasą jest taka, że na trzeciej klasie maksymalnie statek, który może pływać, to ma około 700 ton, a na klasie piątej, czyli czwartej i piątej o znaczeniu międzynarodowym, jest dwa razy większy, tak? Czyli dochody dla armatora są dwa razy większe.
Ale ja mam dwa zdania do tego, panie doktorze, jeśli można. Z całym szacunkiem. Ja rozumiem to wszystko. Pan nie musi mi tego tłumaczyć. Tylko ja mówię o perspektywie funkcjonowania użytkowników drogi wodnej. Niech mi pan odpowie na pytanie, ile potrzeba czasu, żeby doprowadzić Odrzańską drogę wodną do klasy 5A. Co w tym czasie, bo to jest praktycznie przebudowa całej rzeki. I plus budowa ewentualnie kanału lateralnego. To jest kilkanaście śluz do wybudowania. To jest kilkanaście czy kilkadziesiąt śluz do przebudowania. Więc tutaj ten czasokres będzie naprawdę olbrzymi. A my mówimy o tym, że w tym okresie ta żegluga musi funkcjonować.
Z lewej strony stołu przenosimy się na prawą, bo właśnie ja też miałem taką, tak mi się wydaje, że najprościej, tylko że tak się nie da teraz, żeby zamknąć, tak jak się robi remont drogi.
Ale panie redaktorze, tutaj zostało mi zadane pytanie, więc ja bym chciał się jednak ustosunkować do tego pytania, tak? Pan tu pyta, jaki długi okres czasu? Strategia mówi 2030, rzeczywiście dosyć optymistycznie, tak? 2030 przy bardzo sprzyjających warunkach, bo wiemy, jaki zakres inwestycji jest niezbędny do tego, trzeba dobudować co najmniej 20, jeszcze ponad 20 stopni wodnych, żeby rzeczywiście osiągnąć te parametry, ale ta strategia także mówi i próbuje zadowolić użytkowników takich jak pan, bo ona mówi, że do 2020 wykonać niezbędny zakres inwestycyjny, żeby można było już teraz od razu pływać na całej Odrze, całej Odrzańskiej Drodze Wodnej.
Czyli w ciągu 4 lat tak naprawdę mamy już drożność, możemy, a potem sobie po prostu
dokładnie tak
robimy. Czyli mamy drogę z trochę gorszym asfaltem, potem układamy lepsze odcinkami i jakoś da radę. No, panie kapitanie, trzeba wierzyć, a teraz wracamy naprawdę już na prawą stronę stołu. Najpierw pan Zbigniew Antonowicz.
Tak, no ja panom tutaj nie chciałem przerywać, ale rzeczywiście wydają się tutaj zrodzić dwie koncepcje wśród tego naszego okrągłego stołu. To znaczy, może nie tak, może nie, to nie są dwie koncepcje, tylko tak jak pan Darek Karkos mówił, ja również optuję za tym, że nie powinniśmy stracić ani jednego miesiąca, bo mamy tak straszne, duże zaległości, że dla nas, dla praktyków i dla tych, którzy rzeczywiście reprezentują to środowisko, które chce korzystać z tych szlaków, każdy stracony miesiąc to jest na pogłębianie się dystansu między tym, co jest na zachodzie, a tym, co jest na naszych polskich rzekach. I to, że te strategie są wspaniałe, że w końcu one się pokazały, że są wyznaczone cele, to jest jedno. Natomiast jeśli mówimy o tym, że zidentyfikowano, bo już dawno zidentyfikowano, co trzeba zrobić w pierwszej kolejności, co w drugiej, co w strategii dalekosiężnej, to te pierwsze zidentyfikowane cele dzisiaj nie ruszyły z kopyta, że tak powiem, tak? Bo takie miejsca limitujące, jak właśnie Malczyce chociażby, zapowiedziane są zmiany w tempie zakończenia tej inwestycji, tego stopnia wodnego, limitującego na całej Odrzańskiej drodze wodnej w tej chwili znakomicie. To jeśli się mówi o tym, że można w ciągu roku, dwóch lat zakończyć tą inwestycję trwającą już 20 lat i nie rozpoczęto w tym roku przyspieszania tego tempa, no to dlatego jest trwoga, bo my się zastanawiamy, to kiedy to przyspieszenie nastąpi. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że żeby przyspieszyć, to trzeba mieć pieniążki. I wydaje mi się, że największy problem, z którym w tej chwili środowiska, które przyglądają się temu, które są zadowolone ze strategii, ale muszą później uzyskać rzetelną, solidną informację, to jak będzie zmontowany właśnie budżet na te wszystkie inwestycje i na ile ten budżet będzie szybko położony na stół, żeby można realizować te limitujące miejsca do uzyskania ewolucyjnego takiego przejścia z trzeciej klasy, która jest marzeniem już w tej chwili dla praktyków, przez czwartą aż do piątej jako strategicznie osiągalnej międzynarodowej drogi wodnej.
Ja myślę, że to jest dobry kierunek, dlatego że ja cały czas uważam, że mimo wszystko pójście, znaczy zrobienie czegoś, załatanie jakiejś dziury, to cały czas może być tylko załatanie jakiejś dziury. Jeżeli można zrobić coś więcej, to moim zdaniem rzeczywiście może warto zaryzykować i spróbować zrobić coś więcej. Krótko, panie Zbigniewie.
No, jeżeli krótko, to szybko. A ja szybko mówię jak karabin maszynowy. W związku z tym chciałbym powiedzieć, że Odrzańska Droga Wodna to jest nasza żywicielka, co by inaczej nie powiedzieć. To jest złota rzeka, życiodajna dla nas żeglarzy śródlądowych. I ja sobie wyobrażam absolutnie tak, jak w tej strategii jest, że żeby nie było śniętych ryb, tak jak we Wrocławiu, to musi coś pływać, bo chyba żebyśmy wyprodukowali akwamator, sztuczny twór, który będzie tylko mieszał wody w jedną i drugą stronę. Ale to pięknie załatwia nam żegluga śródlądowa, że każdy transport, każde przemieszczanie się statków śródlądowych to jest dopakowanie tlenu do wszystkich żyjątek i tam wszyscy się cieszą, że my przepływamy. To jest absolutnie ekologiczne, niezbędne i potrzebne. I teraz w tej strategii, jeżeli mówiliśmy o tym, że w zeszłym roku 7 kadłubów sprowadzamy, w tym roku mamy 12, czy powiedzmy jeszcze więcej, to jest nadzieja, że tych śniętych ryb nie będzie. Jeżeli wybudowaliśmy w zeszłym roku i dwa lata wcześniej 90 główek, a w tym roku planowane jest w następnych 230, to musimy to kontynuować. Powtarzam, to musimy kontynuować, bo to absolutnie o tych 10-15 centymetrów podwyższy nam stan na całej Odrze, a zacząć można przecież od tych najtrudniejszych węzłów i żeby było jasne, to każda wybudowana główka wpasowuje się w ten program do 2030 roku. To żeby było to jasne. Tam nic nie jest zdublowane, nic nie jest zmarnowane. Może być tylko w tym miejscu, którym będzie później w perspektywie śluza, to może być rzeczywiście nałożone tam powiedzmy 8-10 główek. Ale to się nie zmarnuje budulec i nie zmarnuje się czas. I teraz, żeby optymistycznie dokończyć. My jako firma 26 lat już funkcjonujemy. Byliśmy pierwsi w Polsce, który żeśmy zaczęli i funkcjonujemy zupełnie przyzwoicie. Dokupiliśmy teraz 15 statków, które są specjalistyczne do budowania. Chodzi o to teraz, żeby nam pozwolono sobie nam zrobić Odrę.
To Odrę chyba nawet wam zrobią, bo nareszcie tak naprawdę coś się zaczęło dziać i ja myślę, że tak naprawdę to jest najważniejsze. Okej, to wszystko, o czym mówiliście dzisiaj, panowie, o czym mówiliśmy, to jest bardzo istotne, tak? I sposób finansowania, i czas, i to, żeby jak najszybciej tą Odrą móc się poruszać i nawet to, żeby te jednostki pływające po Odrze dostarczały tego tlenu żyjątkom i rybom, o których mówił pan Zbigniew. Jest strategia, są słowa ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Grubarczyka, stan pełnej żeglugowości Odry 4 lata. Jest to do zrobienia. No to cieszmy się, trzymajmy za słowo. A jak będzie ta 5A w tam 2030 nawet, to myślę, że wszyscy będziemy wszyscy będziemy zadowoleni.
I pamiętajmy, że przez ostatnie 50 lat nic się w ogóle
nie działo. To chciałem powiedzieć.
No tak, ale ja byłem wczoraj na spotkaniu w Berlinie takiego stowarzyszenia Erstu, to się nazywa, Europejskie Drogi Śródlądowe, na którym to spotkaniu uzyskałem informację, że tam na zachodzie rzeczywiście wcale ten impet inwestycyjny się nie zakończył. My, jeśli chcemy odzyskiwać tempo i równać do tego, co jest na zachodzie, to musimy naprawdę przyspieszać, bo w samych Niemczech do 2030 roku jest 48 projektów na około 70 miliardów euro na tych drogach śródlądowych. A jak zazdrościmy już im?
No dobrze, ale oni robili coś wcześniej.
Tak.
No, a my nie robiliśmy nic i tak mi się wydaje, że to jest właśnie ten nasz błąd. Kapitan Żeglugi Śródlądowej, dr Krzysztof Woś, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobranoc.
Kapitan Żeglugi Śródlądowej Dariusz Karkos, OT Logistik, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Gospodarczego Rozwoju do Rzecza Odry, teraz Odra z Wrocławia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobranoc.
Zbigniew Antonowicz, prezes Stowarzyszenia Odrum Świat ze Szczecina, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Zbigniew Fabianczyk, właściciel grupy Fabiko, zajmującej się śródlądowym transportem wodnym. Rozmawialiśmy o pięknej rzece, o rzece złotej, jak powiedział pan Zbigniew Fabianczyk. Dziękuję.
Dziękuję pięknie.